Kto to jest pracoholik?
Pracoholik. Pracoholik to jest taki, który cały czas pracuje.
To jest ten, który nigdy w domu nie siedzi, tylko ciągle w pracy.
Osoba, która nie wyobraża sobie pójścia na urlop.
Osoba uzależniona od pracy.
Człowiek, który nie bierze wolnego. Nie ma czasu na wolno. Nie uznaje wolnego.
I znasz kogoś takiego?
Znam. To jest Artur, to jest mój szef.
Oto jestem.
Znam dużo i zazwyczaj to są kobiety.
No, dużo ludzi jest takich, którzy pracują i chcą pracować i pieniądze zarabiać i żyć tylko pieniędzmi. No.
Cały dzień w pracy, a w domu nic.
Myślę, że to może być różnymi względami podyktowane. Może to być po prostu jakaś pasja i wtedy ktoś realizuje swoją pasję, swoje hobby i jest absolutnym pracoholikiem, takim klasycznym dla mnie przykładem to jest mój mąż, który jest pracoholikiem, a może to być też ktoś, kto też poświęca pracy całe swoje życie, bo może nie ma nic innego i że może ta praca jest dla niego taka ważna.
Wstajesz rano, jesteś pierwszy w pracy, wychodzisz najczęściej ostatni, ale taka jest cena prowadzenia od 16 lat firmy w tym kraju. A że robię to, co lubię, to przy okazji to mnie napędza.
W sumie nie wiem, czy to jest pozytywna cecha, bo człowiek powinien mieć trochę więcej pól zainteresowań niż tylko pracę, a końcówka holik to już też świadczy, że to jest chyba coś negatywnego.
Dzień dobry, nazywam się Ania Konopacka, a to jest pierwszy odcinek podcastu Chodzi o Miasto. Podcast ten to wynik ciągłego szwendania się po różnych miastach, przede wszystkim po moich Gliwicach. Kluczenia bez celu, słuchania i zagadywania. Proszę spróbować poszwendać się ze mną. Dziś 12 sierpnia, dzień pracoholika. Czy pracoholizm to uzależnienie i czy faktycznie da się zrobić coś, jeśli nasz partner jest ciągle w pracy, a w domu nic? Oto najlepiej spytajmy specjalistkę. Moją pierwszą rozmówczynię.
Nazywam się Sonia Bandrowska, jestem psychologiem, terapeutą par i rodzin w nurcie systemowym. Także interesuje mnie wszystko, co związane z daną osobą, ale też z jej kontekstem życia, rodziny, pracy właśnie, tak dowiązując do dzisiejszego tematu.
Spotykamy się tutaj u Ciebie, Soniu, na tej wygodnej kanapie w związku z tym, że jest Dzień Pracoholika i chciałabym z Tobą porozmawiać na temat tego, wydaje mi się, że dość bagatelizowanego często, szczególnie w naszym kraju, problemu, bo to może być poważny problem, prawda?
Jak najbardziej. Ja myślę, że to niekoniecznie szczególnie w naszym kraju, myślę, że całe społeczeństwo europejskie i amerykańskie żyje trochę tym kultem pracy i osoby faktycznie mocno zaangażowane w takie życie zawodowe są raczej postrzegane pozytywnie niż negatywnie. I oczywiście do pewnego stopnia tak jest, że warto zaangażować się w jakieś życie zawodowe, mieć coś dla siebie, poświęcić się temu. Jeżeli przekracza się pewną granicę, no to faktycznie można zrujnować sobie życie zdrowotne, ponieważ pracoholizm grozi wszystkimi tymi problemami, do których prowadzi po prostu wyczerpanie organizmu, bo taka osoba nie potrafi odpoczywać, nie potrafi spędzać czasu na przyjemnościach, cały czas myśli o pracy, więc jest w ciągłym stanie ogromnego stresu, no i nasze ciało też na to odpowiada, więc te osoby naprawdę mogą doprowadzić się do skraju wyczerpania. Dodatkowo no też do skraju wyczerpania takich relacji rodzinnych, ponieważ tych osób często nie ma w domu, często pojawiają się kłótnie, także myślę, że takie konsekwencje biologiczne, zdrowotne oraz społeczne są naprawdę duże.
Po czym poznamy, że mamy do czynienia z pracoholizmem u swojego partnera lub też w ogóle u siebie? Czy pracoholik wie, że jest pracoholikiem?
Pracoholik niestety rzadko wie, że jest pracoholikiem, ponieważ trzeba pamiętać, że pracoholizm jest rodzajem uzależnienia. Jest to po prostu uzależnienie od pracy. I praca działa trochę na zasadzie narkotyku czy alkoholu, alkoholików. Więc często pracoholik gdzieś tam ma jakiś podwyższony poziom lęku, który obniża przez pracę, więc on często traktuje tą pracę jako coś, co robi mu dobrze na pewnym poziomie, więc pracoholicy sami bardzo rzadko zgłaszają się o pomoc, chyba że faktycznie już są na skraju wyczerpania i po prostu zgłaszają się o pomoc głównie do swoich lekarzy prowadzących z powodu czy bóli głowy, które są bardzo częste, czy jakichś problemów z żołądkiem, no bo na to wszystko wpływa stres, lub przez jakieś problemy rodzinne, na przykład żona czy dzieci zabierają go po prostu na terapię jakby z innego powodu i tam jakby wychodzi ten problem pracoholizmu. Po czym poznamy, no przede wszystkim trzeba rozróżnić osobę zdrowo zaangażowaną w swoją pracę od właśnie pracoholika. Zawsze nasze zaangażowanie w pracę można określić na takich trzech wymiarach: zaabsorbowanie pracą, przymus pracy i zadowolenie z niej. I taka osoba, która jest zdrowo zaangażowana w swoją pracę, będzie miała wysoki poziom zaangażowania i zadowolenia, a niski poziom przymusu pracy, czyli będzie chodziła tam z ochotą, będzie się jednak cieszyła ze swoich osiągnięć, będzie potrafiła jakoś tam celebrować swoje sukcesy. Natomiast taki pracoholik zupełnie na odwrót, będzie miał wysoki poziom tego przymusu pracy i myślenia też o tej pracy, to jest taki przymus i wykonywania jej i myślenia o niej ciągły, za to niskie zaangażowanie i niskie zadowolenie. Taka osoba nie potrafi się w żaden sposób cieszyć ze swoich osiągnięć, ponieważ za każdym razem pojawiają się kolejne, które trzeba, bo tak naprawdę praca nie jest środkiem do uzyskania jakiegoś celu, tylko to jest to środek na obniżenie lęku, który odczuwa.
Czy pracoholik cierpi na to, żeby ciągle osiągać sukcesy? Czy to może być powiązane ze sobą?
W pewnym sensie tak, ponieważ no, bardzo często na pracoholizm chorują osoby, które jednak są nastawione na sukces i które mają dosyć wysoki taki poziom, wysoką potrzebę osiągnięć, perfekcjoniści. Więc gdzieś tam to się zaczyna od chęci osiągnięcia sukcesu, natomiast jak już tą granicę przejdziemy i faktycznie osoba cierpi na pracoholizm, to problem polega na tym, że on już się z tych sukcesów przestaje cieszyć i po prostu no gdzieś tam zatraca się w tym ciągłym dążeniu do nie wiadomo czego, a w zasadzie do ciągłej pracy, ciągłej myślenia o niej, już bez jakiegoś skonkretyzowanego celu i bez tej radości, którą takiej osobie zdrowo zaangażowanej w pracę może taka praca dać.
A co jeżeli mamy do czynienia z pracoholikiem w naszym miejscu pracy? Przede wszystkim, co jeżeli pracoholikiem jest nasz szef?
No myślę, że jeżeli mamy do czynienia z pracoholikiem w naszym miejscu pracy, no to przede wszystkim dość ciężko jest, wydaje mi się, wybadać tą granicę między zaangażowaniem w pracę, a faktycznym pracoholizmem. Jako że no nie, czasami, często w miejscu pracy nie mamy dostępu do faktycznych wewnętrznych przeżyć danej osoby, więc no trudno nam powiedzieć, czy ona ma przymus pracy, czy ona ma przymus myślenia, czy ona potrafi odpoczywać, czy nie potrafi odpoczywać, czy odczuwa przyjemność z innych rzeczy, czy też nie. Więc no to wszystko chyba zależy od relacji, jakie mamy z daną osobą, żeby móc na tyle wejść w świat osoby, która podejrzewamy, że cierpi na pracoholizm i faktycznie określić, czy to jest pracoholizm, czy jeszcze nie. No z szefem no tutaj pewnie jest problem, no bo z jednej strony możemy myśleć, że pracoholik będzie wymagał od innych tyle, co od samego siebie. Jednak nie jest tak zawsze, bo pracoholicy mają też duży problem z delegowaniem, tak samo zadań, jak i odpowiedzialności, więc taki szef pracoholik może się okazać, że będzie po prostu człowiekiem orkiestrą i będzie starał się wszystko robić sam.
A jak skłonić pracoholika do tego, żeby się zrelaksował? I co to znaczy w ogóle się zrelaksować?
Myślę, że dla każdego znaczy to co innego. Niektórzy będą odpoczywać przy książce, niektórzy będą odpoczywać w ogródku, niektórzy jeszcze uprawiając jakiś sport, także to na pewno, co to znaczy się zrelaksować, to myślę, że to jest to bardzo indywidualna sprawa. No chociaż myślę, że tak ogólnie rzecz biorąc, no zrelaksować znaczy się zrobić coś dla siebie i po prostu zrobić dla siebie coś dobrego i dać sobie trochę odpocząć. No, w dzisiejszych czasach mamy wiele sposobów też relaksacji. W dobie Instagrama, Facebooka i YouTube'a i różnych podcastów są nawet osoby, które mogą nas przez taką relaksację na przykład przeprowadzić. Jeżeli lubimy taką relaksację trochę przypominającą medytację, czy jogę na przykład. Są też komory floatingowe, o których dzisiaj nawet rozmawiałyśmy chwilkę. Myślę, że to też jest fajny bardzo pomysł. Odcięcie się faktycznie od wszystkich bodźców na pewno może pomóc trochę w pewnym sensie zresetować nasz mózg i dać mu wigor do dalszej pracy. Tak samo tak, do dalszej pracy w pracy, ale też do dalszej pracy w tych innych aspektach życia.
Przed rozpoczęciem nagrania rozmawiałam z Sonią o różnych formach relaksacji, między innymi o floatingu. Dlatego właśnie podczas rozmowy Sonia o nim wspomniała. Całkiem niedawno moja serdeczna koleżanka podesłała mi link do takiego miejsca w Gliwicach. Poszłam więc sprawdzić, czym to się je. Oprowadzał mnie sam właściciel.
Cześć, jestem Marcin. Jestem psychologiem i psychoterapeutą i prowadzę gabinet relaksacji. Źródło spokoju Floating Room. Floating jest to metoda relaksacji, dzięki której pozbywamy się wszelkich bodźców, które nas dotykają w środowisku zewnętrznym. W praktyce podczas sesji floatingowej człowiek wchodzi do kabiny, która jest wypełniona roztworem soli Epsom wysokoprocentowym. Wchodzi do środka i kładzie się na wodzie. Unosi się na niej. Ciało się odpręża, płynące z niego bodźce zaczynają odpuszczać. Umysł zaczyna się relaksować i uspokajać. Odczucia płynące z wszystkich receptorów ciała są minimalizowane. Temperatura wody i powietrza jest bliska temperaturze ciała. Z tego powodu człowiek zaczyna mieć wrażenie, że zaczyna unosić się w powietrzu. Wokół panuje spokój i cisza. I właśnie to pozwala na załamanie się granicy między ciałem, wodą i powietrzem. Zaczynamy odczuwać, że unosimy się w wodzie. Stąd nazwa floating. Ja myślę, że proces floatingu można traktować w dwa sposoby. Jako na przykład zabieg kosmetyczny, który poprawi funkcjonowanie naszego ciała, kondycję skóry, włosów i zapewni nam szybką regenerację na tu i teraz. Lecz można traktować floating jako proces relaksacji. Mniej więcej po dwóch sesjach, kiedy przyzwyczajamy się do warunków deprywacji, to jest dość specyficzny stan, którego nie doświadczamy w środowisku zewnętrznym na co dzień, to jesteśmy w stanie wykorzystać ten proces jako coś, co zapewni nam głębokie stany relaksacji i komfort, zarówno psychiczny, jak i fizyczny. Kabina floatingowa jest przygotowana w taki sposób, aby mózg otrzymywał jak najmniej stymulacji. Czas się zatrzymuje, a wyciszona i niezmienna przestrzeń jest dla Ciebie źródłem i oazą spokoju. Możesz odczuwać, że zaraz zaśniesz. I to jest właśnie prawidłowe odczucie, ponieważ mózg przechodzi na falę alfa, a w końcowym efekcie na falę teta, które są odpowiednikiem głębokich stanów relaksacji. Floating stosowany wieczorem zapewnia nam możliwość głębszego relaksu podczas zasypiania, uwalniając nas od wszelkich napięć, które płyną z umysłu jak i z ciała. A rano pozwala nam na wejście w aktywny tryb funkcjonowania. Floating jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą wejść w głębszy stan relaksacji, chcą pozwolić swojemu ciału na uwolnienie się od wszelkiego źródła dyskomfortu, bólu mentalnego, jak i fizycznego. Dla sportowców, biznesmenów, kobiet w ciąży w drugim, trzecim trymestrze. Floating jest zalecany dla osób przepracowanych, dla pracoholików, osób, które non-stop są aktywne. Ich ciało ulega szybszemu przemęczaniu się i to powoduje dyskomfort, który płynie z różnych sfer ich życia. Dlatego floating jest jedną z metod, która pozwala na uwolnienie się od napięcia, stresu, negatywnych emocji, wszelkiego dyskomfortu, który towarzyszy nam na co dzień. Część klientów, która przychodziła na zabieg floatingu, skarżyła się na to, że mają problem na przykład z klaustrofobią, ponieważ wizualizowali sobie, że to pomieszczenie będzie zbyt małe albo będzie niekomfortowe dla nich. Ale tak naprawdę, kiedy wejdzie się do kabiny floatingowej, od razu człowiek będzie miał ochotę zamknąć drzwi za sobą, aby zostać w tej sferze komfortu. Możemy to traktować jako swoją bańkę bezpieczeństwa.
A jak to zrobić, żeby przestać myśleć?
Można używać różnych technik poznawczych. Na przykład przynosić uwagę, tak? Jest to trening uważności, trening tak zwany mindfulness. Trening oddechowy na przykład, który daje nam możliwość odbarczenia umysłu od myśli, które przechodzą tak jakby znikąd. I są to myśli automatyczne.
Skąd się wziął pomysł na floating?
Ponieważ szukałem techniki albo metody, która pozwoli mojemu ciału uwolnić się od bólu.
No i skorzystałeś kiedyś z takiej sesji floatingowej gdzieś?
Tak, korzystam regularnie, ale skorzystałem w przeszłości. Ale stwierdziłem, że zrobię coś lepszego, większego i coś, co będzie bardziej komfortowe zarówno dla sportowców, jak i osób doświadczających jakiegokolwiek bólu, nie będących w stanie pozwolić ciału na proces relaksacji albo szybszą regenerację.
No i mu się udało. Marcin stworzył naprawdę spokojne miejsce. Chciałbym też dodać, że źródło spokoju floating room jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach. Muszę przyznać, że zanim weszłam do kabiny, bardzo się bałam, ale nie małej przestrzeni czy ciemności, tylko zapachu. Bo sól Epsom, to jak przeczytałam, jest sól czarna, a ja czarnej soli kalanamak używam w kuchni i wiem, że śmierdzi zgniłymi jajami, ale za to sprawia, że na grillu u teściowej oszukałam wszystkie ciocie i wujka wegańskim majonezem. No to oznajmiam, że w kabinie floatingowej nie śmierdzi, a żeby dowiedzieć się więcej o soli kalanamak, idę do sklepu z żywnością ekologiczną. Pracuje tam instagramerka fitopedagog, autorka roślinnych infografik i wegańskich przepisów.
Dzień dobry, ja nazywam się Dominika, jestem studentką terapii pedagogicznej, interesuję się fitoterapią, jestem też weganką i z tego względu, ze względu zainteresowań i mojego sposobu bycia trafiłam właśnie do ekospiżarni i tutaj pracuję.
Proszę powiedzieć, czym jest właściwie ta czarna sól i dlaczego weganie ją tak cenią?
Generalnie jest to sól podobna do każdej innej w sumie, również składa się z cząsteczki chloru i sodu, także tutaj niczym się nie wyróżnia, nie jest jakaś mniejsza w właściwościach odżywczych, jest wręcz bogatsza troszeczkę, głównie bogatsza o smak i ze względu na ten smak weganie często wybierają tę sól. Już jak otworzymy opakowanie tej soli, poczujemy taki wyraźny, jajeczny zapach i w smaku też to jest wyczuwalne. Co prawda trzeba troszeczkę tej soli nasypać, żeby ten jajeczny posmak był wyrazisty, aczkolwiek no, nadaje to takiego posmaku, którego gdzieś tam w diecie wegańskiej może niektórym po prostu brakować, niektórym nie, niektórym tak. Ja osobiście bardzo często używam w różnych potrawach i jestem bardzo zadowolona z tej soli. Jest ona generalnie, niektórzy uważają, że ma właściwości detoksykujące i oczyszczające, jednak no, nie jest potwierdzone to do końca naukowo, także tutaj nie chcę się powoływać. Ale generalnie jest to bardzo ciekawy produkt, bardzo ciekawe ma też pochodzenie, gdyż są to takie klimaty Pakistan, Indie, Bangladesz, także tutaj taka kuchnia indyjska, też się sprawdzi właśnie ta sól w tym przypadku.
A czy pani w swojej kuchni korzysta z czarnej soli?
Tak, bardzo często, zazwyczaj w przypadku śniadań, kiedy właśnie mam ochotę na taki jajeczny posmak. I osobiście bardzo mi się sprawdza, też mam blisko, bo na wyciągnięcie ręki w pracy mogę po prostu sobie kupić produkt. Także używam bardzo często i serdecznie też polecam właśnie jako zamiennik po prostu jajek.
A czy zdradzi nam pani jakiś przepis?
Jasne, oczywiście. Mam ich dosyć dużo i generalnie w różnych potrawach, których chcę nadać taki posmak, to po prostu dorzucam, eksperymentuję, szczerze powiedziawszy. Robię taką jajecznicę z ciecierzycy, blenduję sobie cieciorkę, albo przemoczoną już przez noc, albo po prostu zapuszkowaną, że tak powiem. Dodaję soli, wcześniej podsmażam cebulkę, no i robię po prostu jak jajecznicę, z tym, że dodaję tej soli. Wygląda to w ogóle tak samo jak jajecznica, smakuje lekko inaczej, ale dzięki tej soli ma taki właśnie posmak. Mam też boski przepis na placki z mąki z ciecierzycy i właśnie soli kalanamak. Tutaj dodajemy mąkę z ciecierzycy, to było 100 gram na dwa placki. Miksujemy to właśnie z różnymi przyprawami, można dodać płatki drożdżowe, na pewno tej soli trzeba dodać i mleko, napój roślinny do tego. To wszystko ubijamy, jak jajeczko, no i po prostu podsmażamy na oliwie. Do tego, do środka można dać różnego rodzaju warzywka, guacamole, cokolwiek chcemy, na co mamy ochotę. I placki wychodzą świetnie, moja niewegańska rodzina również je uwielbia, także tutaj są to takie potrawy, które mogą naprawdę przekonać naszych niewegańskich przyjaciół czy rodzinę właśnie do tej diety. Także polecam serdecznie.
Koniec spaceru. Dalsze kroki proszę skierować na profil Miasto Brzmienia na Facebooku i Instagramie. Tam też chodzi przecież o miasto. Następny odcinek w środę o 9 rano. Przesyłam podziękowania dla moich rozmówców, a dla Państwa słuchaczy serdeczne pozdrowienia. Do usłyszenia za tydzień.